Tu Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dobry wieczór. Witam Państwa. Jutro w Bazylice Mariackiej wielkie święto dziedzictwa. Trwająca 6 lat konserwacja ołtarza Wita Stwosza została wyróżniona najważniejszą nagrodą w zakresie dziedzictwa. Nagrodą Europa Nostra, nazywaną Nagrodą Europejskiego Dziedzictwa. Tę nagrodę przyznaje Komisja Europejska i Międzynarodowa Organizacja Europa Nostra. Ważącą 4 kg brązową plakietę z rąk wiceprezydenta Europa Nostra, profesora Jacka Purchli, odbierze wieczorem archipresbiter Bazyliki, ksiądz infuat dr Dariusz Raś. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji przygotowanej z inicjatywy Europa Nostra Heritage Hub, który ma swoją siedzibę w Krakowie. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania audycji przygotowanej z inicjatywy Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie. Otrzymujemy ją dzięki uprzejmości Katarzyny Jagodzińskiej.
Wierni gromadzą się na wieczornej mszy. Towarzyszy im łagodna melodia, wydobywająca się z organów w Bazylice Mariackiej, w historycznym sercu Krakowa. Letnie słońce wciąż przebija się przez majestatyczne witraże, oświetla wspaniały ołtarz, ukazujący zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Późnogotycki ołtarz powstał w latach 1477-1489, a wyrzeźbił go Wit Stwosz. Ten pochodzący z Norymbergi artysta był powszechnie uznawany za czołowego rzeźbiarza swoich czasów. Niedawna renowacja jego dzieła zwróciła uwagę społeczności konserwatorskiej i zyskała uznanie sieci Europa Nostra, największej w Europie federacji, która promuje i wspiera ochronę dziedzictwa kulturowego w całej Europie. Nazywam się Bartosz Panek i witam w tej audycji.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Europa Nostra Krakow Heritage Hub. Jesteśmy regionalnym krakowskim biurem międzynarodowej organizacji Europa Nostra. Jest mi bardzo miło, że w imieniu naszego zespołu mogę powitać Państwa dzisiaj na
Nagroda Europejskiego Dziedzictwa przyznawana przez Komisję Europejską wraz z siecią Europa Nostra jest najwyższym tego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Ten prestiżowy laur w 2023 roku otrzymało 30 wybitnych realizacji z 21 krajów. Ołtarz Wita Stwosza został nagrodzony w kategorii konserwacja. Profesor Jacek Purchla, wiceprezydent Europa Nostra, akcentuje rangę i znaczenie nagrody.
Europejska Nagroda Dziedzictwa, która jest od ponad 20 lat wspólną nagrodą Europa Nostra i Komisji Europejskiej, wyrosła na naszych oczach, zwłaszcza w ostatnich latach, na prawdziwego europejskiego Oscara w szeroko pojętym obszarze dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. To nagroda, która każdego roku przyznawana jest przez jury złożone z wybitnych europejskich ekspertów w 5 bardzo różnych dyscyplinach, a gala tej nagrody, która każdego roku odbywa się w czasie tak zwanego europejskiego szczytu dziedzictwa, rzeczywiście pozwala na zmultiplikowanie tej dobrej nowiny i przedstawienie nie tylko laureatów, ale ich dobrych praktyk, za które są nagradzani, no, w całej Europie. Europa Nostra to dzisiaj europejski ruch, często mówimy głos społeczeństwa obywatelskiego, który skupia organizacje zajmujące się ochroną zabytków, ochroną dziedzictwa kulturowego, jego propagowaniem w ponad 40 krajach pomiędzy Portugalią a Kaukazem. Tak więc to, co jest istotne również i co daje satysfakcję laureatom, to bardzo silna konkurencja. Bardzo trudno się wybić i przebić, z czego sobie w Polsce często nie zdajemy sprawy. Patrząc na ołtarz mariacki, można od razu zakrzyknąć, nam się po prostu należy. Ja myślę, że to, co jest ważne, to, że ołtarz Vita Stwosza, ikona europejskiej sztuki, europejskiej rzeźby późnośredniowiecznej, została dostrzeżona, ołtarz został dostrzeżony, nie tylko jako to niezwykłe, wybitne dzieło sztuki, ale przede wszystkim z dwóch niezwykle istotnych dla nas powodów. Z jednej strony jest to mecenat, świadomy wartości, ale też swojego obowiązku wobec dziedzictwa mecenas, jakim jest parafia mariacka, gospodarze bazyliki, ale z drugiej strony synergia pomiędzy mecenasem a Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i bardzo wybitnymi konserwatorami, którzy reprezentują najwyższy europejski poziom, tyle tylko, że często Europa o tym nie wie. I ta nagroda tworzy pewną szansę. To nie jest szansa wymierna w pieniądzach. Wartość tej nagrody to przede wszystkim pokazanie Europie, światu, jak wielki potencjał konserwatorski posiada dzisiaj Polska i jak nowocześni są dzisiaj nasi eksperci w ratowaniu tego rodzaju arcydzieł, arcydzieł naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa, jakim niewątpliwie jest ołtarz przybysza z Norymbergi.
Ksiądz infuat dr Dariusz Raś, archipresbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie, podkreśla kulturowe i duchowe znaczenie ołtarza Vita Stwosza.
No, trzeba tutaj pomyśleć o tej atmosferze sakrum. To jest jakby najważniejszy element, tak? Misterium. Pewna cisza, pewna zaduma nad tajemnicą opowieści Vita Stwosza i legendy, złotej legendy o życiu Maryi i Jezusa, bo temu jest poświęcony ołtarz. To jest ta pierwsza faza myślenia o ołtarzu. Oprócz tego trzeba wiedzieć o tym, że ma ten ołtarz kawał historii za nami. To jest 500 lat, to jest olbrzymia spuścizna wieków i ważny element też dziedzictwa miasta. Miasta, które zamówiło rzeźbiarza, które zamówiło projekt, które zapłaciło projekt kiedyś, a my dzisiaj jesteśmy zobowiązani choćby honorowym, ale też takim tym materialnym, też te instytucje, które z nami współdziałają i parafia, wsparciem tego istotnego elementu kultury, dziedzictwa, sztuki. Dzisiaj jedynie, co można powiedzieć, to kiedy stajemy przed takim ołtarzem, to jest pokazanie też dumy z tego, że posiadamy tak wielkie dzieło sztuki, mówiące o przeszłości, ale też mówiące o nas.
Ta nagroda jest dobrodziejstwem dla dziedzictwa kulturowego miasta, uważa Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury.
No przede wszystkim to jest wielka radość dla Krakowa, bo przecież ołtarz Wita Stwosza powstał u schyłku późnego gotyku, u progu renesansu, przede wszystkim ze składek Krakowian i jest często przywoływana ta historia, że jego koszty zamówienia u Wita Stwosza to była jednokrotność, a nawet niektórzy twierdzą, że więcej ówczesnego budżetu miasta, więc pokazuje jak ogromną wagę w tamtym czasie rajcowie i mieszkańcy tego miasta już przywiązywali do tego najcenniejszego obiektu sztuki związanego z naszym miastem i którego kolejne powroty, odzyskiwanie po II wojnie światowej, przyjazd do Krakowa i potem kolejne konserwacje budowały zawsze pewne emocje, podkreślały i wydobywały tożsamość naszego miasta powiązaną z tym bezcennym dziełem sztuki sakralnej, ale też dawały pewne wartości psychologiczne, których byliśmy świadkami choćby po zakończeniu procesu restauracji, konserwacji ołtarza w tych ostatnich latach, kiedy otwarcie, udostępnienie ołtarza wiązało się z takim okresem wychodzenia z pandemii i te emocje wszystkich osób zebranych w Bazylice Mariackiej podczas prezentacji zakończenia prac konserwatorskich miały taki charakter na nowo potwierdzający civitas, społeczność, wspólnotę miejską wokół bezcennego obiektu dziedzictwa. I to jest chyba najważniejsze w tej nagrodzie, że ona potwierdza to, co stoi w ogóle za ustanowieniem europejskich nagród Europa Nostra, że to przede wszystkim jest podkreślenie tego excellence, tej wysokiej jakości, tego promowania wartości też dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla społeczności Europy, dla wspólnej tożsamości, dla podbudowywania i pogłębiania nieustannie naszej wiedzy, naszego podejścia do wielowymiarowego dziedzictwa kulturowego takiego złożonego miasta, jakim jest Kraków. No i też z drugiej strony jest to ogromna promocja Krakowa w międzynarodowej przestrzeni. To przecież 40 państw, które skupione jest w Europa Nostra, to ponad 200 projektów zgłoszonych do tych nagród i tylko jeden projekt właśnie z Polski i to w niebagatelnej kategorii, bo jednak za konserwację, za prace konserwatorskie, które dla wielu uchodzą za taki przykład bardzo nowoczesnego podejścia z użyciem wszystkich dostępnych, nowoczesnych technologii realizowanych w konsorcjum Akademii Sztuk Pięknej z innymi podmiotami, ale też przede wszystkim współfinansowane niezależnie od opcji politycznych, światopoglądowych, zarówno przez samorząd miejski, społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Ministerstwo Kultury, no i przez parafię mariacką, która jest opiekunem tego obiektu, więc to też ciekawy przykład takiego angażowania społecznego na wielu różnych poziomach, takiego miksu finansowania, no i przede wszystkim wielkiej badawczej pracy konsorcjum naukowców. Także wiele tutaj w tym wątku się skupia rozmaitych perspektyw, poprzez które można postrzegać znaczenie tej konserwacji dla tożsamości lokalnej, dla rozwoju nauki, rozwoju wiedzy o sztuce tego okresu. No i tutaj w tym ołtarzu kumuluje się tak wiele narracji, które przy okazji tej nagrody możemy publicznie, międzynarodowo wypowiedzieć. Jest to bezcenne.
Skrupulatna konserwacja ołtarza Wita Stwosza oparta na dogłębnych badaniach, była prowadzona w Bazylice Mariackiej przez ponad 1000 dni i zaangażowała najwybitniejszych specjalistów z całej Europy. Zespołem kierował profesor Jarosław Adamowicz z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który wyjaśnia, w jaki sposób konserwatorzy musieli przygotować się do tak ogromnego przedsięwzięcia.
Musieliśmy być świadomi od samego początku tego, że ołtarz jest miejscem wyjątkowym. I wbrew temu, powiedziałbym, czego uczymy na Akademii, czyli że powinniśmy o nasze dziedzictwo dbać no niemalże jednakowo, bez względu na to, jak, z jaką wartością historyczną, artystyczną bądź materialną mamy do czynienia. Jednak etyka zawodowa powinna dotyczyć wszystkich dzieł, niemalże być prowadzona na takim samym poziomie. Ale oczywiście no, to jest wyjątkowa rzecz. To dzieło najwyższej klasy, ponad 530 lat już w tym momencie stoi. I tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy wszyscy chyba, że jesteśmy po prostu szczęściarzami. My jako Polacy, my jako Krakowianie, my jako Europejczycy, dlatego że dźwigając to dziedzictwo, trzeba powiedzieć wyraźnie, dzieł, które do dnia dzisiejszego stoją ponad 500 lat w obiektach, do których zostały stworzone, mówię o retabulach, czyli ołtarzach średniowiecznych, w całej Europie jest niezwykle mało. A my w dalszym ciągu mamy ołtarz Wita Stwosza w tym miejscu, do którego on został przeznaczony. Gdyby nie podły epizod II wojny światowej, to powiedziałbym, że on bez wielkiego problemu przetrwał w tym miejscu. Natomiast no, mieliśmy ten epizod, podczas którego ołtarz był zdemontowany i wywieziony poza granicę, nie tylko poza granicę miasta, ale również poza granicę kraju. Szczęśliwie zdarzyło się, że wszystko do nas wróciło. No i mamy to dzieło tutaj w Krakowie. Myśmy to troszeczkę tak zorganizowali, to było takie specjalne miejsce, jakbyśmy mieli wrócić do tego, jak opisać to, co się tam działo, to powiedziałbym tak, zorganizowaliśmy platformy robocze na zapleczu ołtarza, wszystkie prace odbywały się stricte rzeczywiście w bazylice, ale nas nie było widać, myśmy pracowali z tyłu. Natomiast nasze prace zaczęły się od tego, że zrobiliśmy bardzo dobrą, współczesną, inwentaryzację 3D z fotoplanami, fotoortoplanami i z dokumentacją wektorową, dzięki czemu mogliśmy drukować wielkoformatowe fotografie w skali 1:1 i w miejsca, w które były demontowane, montowaliśmy doskonałej jakości fotografie. Jestem przekonany, że wiele osób, które odwiedzało w Bazylikę w niektórych okresach czasów w przeciągu tych 5 lat nawet nie wie, że niektóre elementy to były fotografie, a niektóre elementy to były płaskorzeźby rzeczywiście oryginalne. No i pracowaliśmy i podobnie zresztą z tymi działaniami badawczymi. Oczywiście oprócz tych, które wymagały przetransportowania wybranych elementów do specjalnych laboratoriów bądź jednostek naukowych, z którymi współpracowaliśmy. I tutaj od razu, jeżeli mogę, to wymieniłbym, bo to był gigantyczny zespół. Nie tylko całość przedsięwzięcia była realizowana przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, taką jednostkę, która wówczas łączyła specjalistów wielu dziedzin Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, wydziały, największe dwa i najstarsze dwa wydziały konserwacji w Polsce, ale również współpracowaliśmy z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Instytutem Odlewnictwa, z Instytutem Fizyki Jądrowej, z Akademią Górniczo-Hutniczą, z Wojskową Akademią Techniczną z Warszawy. No tych jednostek było bardzo, bardzo dużo, a oprócz tego jeszcze mieliśmy tak zwany zespół stałych ekspertów, który był międzynarodowym zespołem i tutaj szereg nazwisk zarówno specjalistów z zakresu historii sztuki, jak i konserwacji z Monachium, ze Stuttgartu, z Frankfurtu, z Opificio delle Pietre Dure we Florencji, z Instytutu Królewskiego w Brukseli. Więc rzeczywiście, i to było gremium takie, które się z nami spotykało przynajmniej raz albo dwa razy w roku i dyskutowaliśmy na ten temat, co robimy, czego się dowiadujemy. I na dodatek ta współpraca skutkowała tym, że myśmy również mogli w odpowiednim momencie dotrzeć do dzieł sztuki, na przykład w południowych Niemczech, które mieliśmy okazję też bardzo, bardzo osobiście i z bliska oglądać. Czyli wielopłaszczyznowa współpraca, wielopłaszczyznowe działanie.
Ołtarz liczył pierwotnie 18 metrów wysokości i 11 metrów szerokości. A za modeli dla postaci posłużyli artyście mieszkańcy średniowiecznego Krakowa. Dzieło Wita Stwosza stanowi więc interesujące źródło wiedzy na temat kultury, zwyczajów i historii ówczesnego miasta. Nie jest to jednak pierwszy tego typu ołtarz umieszczony w bazylice. Przeszłość ołtarza przybliża ksiądz infuat dr Dariusz Raś.
Był inny ołtarz, dużo mniejszy, który był nieodpowiedni dla ambicji królewskiego miasta Krakowa, mieszczaństwa tego miasta, które uważali za zbyt niskiego lotu. Był też taki element historii, że podczas budowy prezbiterium, zbudowano prezbiterium, które niestety zawaliło się, zniszczyło tamten uprzedni ołtarz i prezbiterium zostało odbudowane. Mistrz z Pragi postawił na nowo to prezbiterium, w którym jesteśmy dzisiaj. No i rajcy miejscy wymyślili, że no, ambicją takiego miasta jak Kraków powinno być coś największego, 30-letniego. Witold Stwosza znano już wtedy w Europie, sprowadzono go do Krakowa, stał się mieszkańcem i podatnikiem miasta. Dzięki temu, można powiedzieć, wiele zabytków zaistniało w Polsce z tej rodziny norymberskiej. I to jest największe jego dzieło w ogóle chyba w życiu, które uczynił. Kilkanaście lat popracował w swoim warsztacie przy ulicy Grodzkiej i spowodował to, że dzisiaj do Krakowa przyjeżdżają jako do też miasta UNESCO, do starego miasta Krakowa, ludzie z całego świata, z Europy, z Polski, a i krakowianie zaglądają tu chętnie.
Warto zauważyć, że ołtarz był poddawany wielu zabiegom konserwacji na przestrzeni wieków. W 2015 roku, aby dzieło Stwosza pozostało na swoim miejscu, za ołtarzem został zaaranżowany warsztat, w którym konserwatorzy wykonywali swoją pracę. Zespół pracował nad ponad 200 figurami, z których największa ważyła 250 kg i miała ponad 3 metry wysokości, a także nad tysiącami pojedynczych, rzeźbionych elementów. Eksperci wykorzystali w pracy nad ołtarzem nowoczesne techniki konserwacji, wyjaśnia profesor Jarosław Adamowicz.
Ta współczesna konserwacja dzieł sztuki właściwie to jest takie wielopłaszczyznowe działanie. Od bardzo szerokiego planowania, poprzez gigantyczne procesy badawcze, no bo naszym obowiązkiem jest nie tylko dbanie i zachowanie tej materii dzieła, natomiast po pierwsze poszerzanie naszej wiedzy na temat zabytku pod każdym względem. W związku z tym w ten proces, zresztą tak nazywał się nasz program nazywał się programem badawczo-konserwatorskim. I to pierwsze słowo, czyli badawcze, w niektórych obszarach rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć, że zdominował, ale rzeczywiście był gigantycznie rozszerzony. I teraz kontynuując znowu to, powiedziałbym, że udało nam się zastosować szereg nowatorskich i nowych lub współczesnych metod, które są powszechnie albo bardzo rzadko używane do zdobywania wiedzy na temat zabytków, czyli cały wachlarz badań fizykochemicznych, włącznie z wykorzystaniem technicznej tomografii komputerowej, bądź ablacji laserowej, szeregu badań spektroskopowych, spektroskopii rentgenowskiej, gdzie odczytujemy dzieło w wymiarze pierwiastkowym, tak bym powiedział, i to w kontekście całej kompozycji, nie tylko w kontekście punktu, ale pełnych układów kompozycyjnych. W związku z tym tego naprawdę było bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o te nowe rzeczy, które były stosowane. No i odpowiadając już zupełnie, czy się konserwacja... No tak, ta współczesna konserwacja troszeczkę albo nawet bardzo się różni, dlatego że również, i tu bym odszedł troszkę od tych badań, do których bardzo chętnie się zbliżamy i mówimy, z jakimi jednostkami współpracuję, bo to zaraz, czy współpracowaliśmy, możemy zaraz to wymienić. Natomiast to, co jest chyba istotne, to warto wspomnieć, że współczesna konserwacja dba o każdy detal materii dzieła sztuki. To nie jest to samo podejście, które mieli nasi poprzednicy, z całym szacunkiem dla ich działań, ale dzisiaj interesuje nas wszystko. Najmniejszy otwór, najmniejsza drzazga. Z tego wszystkiego jesteśmy w stanie odczytać ogromną ilość informacji odnoszących się do pierwotnej techniki i technologii, a w związku z tym jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ile tego dzieła sztuki oryginalnego jest w tym rzeź ołtarzu. I to jest chyba rzecz nadrzędna, bo to powinno nas najbardziej interesować.
Ołtarz jest zbiorem scen z życia Maryi i Jezusa, w tym narodzenia i zmartwychwstania Chrystusa. Przy tak zróżnicowanym zestawie obrazów biblijnych nie trudno sobie wyobrazić, że każdy ma swą ulubioną scenę. Jednak nie tylko sceny z Nowego Testamentu są tutaj ważne, lecz i sama wartość historyczna rzeźb. Profesor Jacek Purchla z Europa Nostra.
No, to jest niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć podchwytliwe pytanie, bo oczywiście wypada zakrzyknąć, że ta scena centralna przedstawiająca zaśnięcie Najświętszej Marii Panny w towarzystwie przy obecności apostołów, to jasne, na gruncie artystycznym jest, no, majstersztykiem, jest niezwykłym arcydziełem sztuki późnego średniowiecza. Ekspresja tej sceny każdemu, kto ją choć raz zobaczy, pozostaje w pamięci. Ale to, co mnie intryguje również jako badacza dziejów Krakowa, to te sceny ze skrzydeł ołtarza pokazujące Kraków końca XV wieku. A może nie Kraków, a Krakowian. To dla ikonografii Krakowa późnego średniowiecza i do naszej wiedzy o Krakowie, który przeżywał wówczas szczyt swojego rozwoju, szczyt swojego znaczenia, również na mapie ówczesnej Europy, jest niezwykle intrygujące. I myślę, że to jest to wielowymiarowe znaczenie i wielowymiarowa wartość tego ołtarza. A ja osobiście wychowywałem się na historii Żółtej Ciżemki, na książce i na filmie, który właśnie na początku lat 60. wieku XX, a więc dawno, dawno temu, był tym inspirującym mnie, małego dziecka wówczas, do obrazem, do zainteresowania się przeszłością mojego miasta.
Robert Piaskowski.
Każdy z nas ma swoje ulubione fragmenty tego ołtarza. Na mnie zresztą mam sporo zdjęć takich, które prywatnie zrobiłem podczas kolejnych etapów odbioru ołtarza. Między innymi takie fantastyczne, zachowane i właściwie nigdy nie konserwowane, bo są tak doskonale zachowane elementy tła z roślinami polnymi na tych odrzwiach, na tłach, na których usytuowane są te figury centralne rzeźby i te maleńkie rośliny, zioła, te botaniczne struktury namalowane z ogromną pieczołowitością zrobiły na mnie ogromne wrażenie z bliska. Podobnie jak zachowana w kwaterze górnej, bodajże w scenie Zmartwychwstania, maleńki prześwit, to jest szpara, która zachowana została przez poszczególne zespoły konserwatorskie i zespół profesora Adamowicza też postanowił zachować tą szparę, przez którą właściwie, która jest taką imperfection, takim błędem, można powiedzieć, albo ubytkiem, prawda, związanym z użytkowaniem ołtarza przez wieki, ale jednak zachowanie tego ubytku z takim magicznym dla mnie prześwitem światła przy pewnych ruchach słońca jest czymś niezwykle mistycznym i akurat w tej scenie ma jakiś dodatkowy, symboliczny, religijny wręcz wymiar. Moment otwarcia ołtarza po okresie konserwacji, kiedy w ciszy ten skrzyp odrzwi retabulum otwierane przez siostry zakonne związane z bazyliką i zachowanie tego dźwięku nienasmarowanych odrzwi jest też elementem takiego rytuału i sonosfery związanej z ołtarzem. My rzadko o nim myślimy w kategoriach tego spektaklu, tego teatrum, natomiast ta teatralność, ta opowieść, ta Biblia Pauperum ma też swoje rytuały związane z otwieraniem, z dźwiękiem, z rozświetlaniem się ołtarza i ja go paradoksalnie odbieram jako żywe dzieło, bardzo dynamiczne, takie dzieło, chciałoby się powiedzieć, filmowe, które żyje w kontakcie, w interpretacji, w grze z światłem, dźwiękiem, muzyką, liturgią. No i mam swoje ulubione postaci z ołtarza, to są paradoksalnie postaci czytających apostołów. Zawsze mówię, że to, że jesteśmy miastem literatury UNESCO, wystarczy pójść zobaczyć ołtarz Vita Stwosza i kiedyś tam próbowałem liczyć, ile jest ksiąg i naliczyłem 38, ale nie wiem, czy to jest właściwa liczba. Rzeczywiście apostołowie, święci, wszyscy czytają, więc to, że Kraków jest miastem literatury, zostało już udowodnione w czasach Vita Stwosza. Bardzo lubię przywoływać ten przykład.
Profesor Jarosław Adamowicz.
Chyba takiego jednego elementu to nie mam, bo musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że ołtarz złożony jest z tysiąca drobnych elementów. Rzeźb, płaskorzeźb, mikroarchitektury. Tych detali jest ogromna ilość. Chyba największą radość sprawiło mi, czy nam, myślę, że zespołowi całemu, to, że udało nam się po pierwsze dotrzeć do dotąd nieznanych informacji, zarówno o kolorystyce, jak i o stanie zachowania. Powiedziałbym, z wielką dumą patrzę na to, jak udało nam się nawiązać do najstarszych fotografii, czyli do tego, jak można było pomimo wszystko wrócić do układu detali i układu rzeźb, płaskorzeźb w różnicach centymetrowych, biorąc pod uwagę najstarsze fotografie, które mamy zachowane z 1860-61 roku, czyli z czasu przed największą konserwacją, która miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy dokonano dużych zmian. Sięgając zatem do archiwalnych materiałów, mogliśmy odtworzyć szereg układów, połączeń, patrząc tylko i wyłącznie na detale, skupiając się na różnicach w poszczególnych latach, analizując, jakim przekształceniom ołtarz podlegał, ale są to tak minimalne detale, że dla przeciętnego widza praktycznie rzecz biorąc są nie, powiedziałbym, nieosiągalne. To wymaga naprawdę dużego skupienia się i porównania bez urządzeń współczesnych, czyli bez stałej pracy z tabletami, na rusztowaniu też byśmy nie dali rady.
Bez względu na to, w jaki sposób spojrzymy na ołtarz Vita Stwosza, nie ma wątpliwości, że, jak podsumowuje ksiądz infuat dr Dariusz Raś, to dzieło wciąż nas porusza.
To jest opowieść o człowieku, który żyje na ziemi, ma jakieś aspiracje, marzenia, ale de facto jest powołany do wyższych rzeczy. Niektórzy wierzący właśnie mówimy o tym, że myślimy o niebie. Kiedy patrzymy na nasze życie, to czasami mówimy, że nie jesteśmy przeznaczeni, powołani tylko do życia tu na ziemi. Mamy ten pierwiastek duchowy, który nas ciągle wyciąga w górę i nie można żyć tylko z nosem przy ziemi. Natomiast generalnie jest to opowieść o kobiecie, która się urodziła. Mamy takie apokryficzne sceny tutaj. Narodzenie małej Maryjki, Marysi, która się rodzi. Święta Anna jest na porodówce, to jest jedna scen bardzo pięknych, apokryficznych. Ona teraz jest niewidoczna, ona jest przy zamkniętym ołtarzu idealnie widoczna. O poranku, zwłaszcza w Bazylice Mariackiej. Ale to jest jej cały cykl życia, tak? Ona jest dumna ze swojego syna, to też trzeba to powiedzieć. To nie jest tylko o niej. Ten syn okazuje się być zmianą ery też w życiu ludzkości. I liczymy od niego czas, od jego narodzin. I ona tak de facto jest świadkiem tego wszystkiego, bardzo do końca pokorna. A dlaczego do końca? Bo popatrzcie na samej górze w scenie ukoronowania, kiedy tak wyżej byśmy wlecieli, zwłaszcza widać to w wirtualnym spacerze po Bazylice, kiedy możemy wygooglować sobie wirtualny spacer, to zobaczymy, że ona jest zaskoczona, że jej dają koronę w niebie. Ta pokora jest trudna, może dla współczesnego człowieka, zresztą zawsze była taka dość trudna do osiągnięcia, ale widać, że ta kobieta, ten człowiek ciągle jest zaskakiwany przez Pana Boga jego dobrocią, ale też w pokorze przyjmuje jakieś wyróżnienia i dary.
Zakończona niedawno konserwacja ołtarza pokazuje, że potrzebna jest zdecydowana aktywność w zakresie ratowania i przywracania pierwotnego wyglądu wielowiekowych dzieł. Dzięki całej rzeszy osób zaangażowanych w konserwację, dzieło Vita Stwosza żyje nadal. Trzeba jednak budować świadomość ogromnej wartości dziedzictwa ołtarza. To pozwoli zachować go w dobrym stanie przez wiele lat. To była produkcja Free Range dla Europa Nostra Kraków Heritage Hub.